dedykuję matce. Wstęp. Co da ci ta książka? Dowiesz się z niej, na czym polegają negocjacje, kiedy warto negocjować, a kiedy nie, jak przygotowywać się do negocjacji. Poznasz podstawowe błędy początkujących negocjatorów, różne style negocjacyjne, sposoby targowania. Dowiesz się, jakie jest dobre zakończenie negocjacji, jak wywierać wpływ na ludzi i jak zastosować wywieranie wpływu w negocjacjach oraz poznasz taktyki i sztuczki negocjatorskie. Znaczenie słowa batna będzie dla ciebie oczywiste. Dowiesz się też, co daje dobra batna. Przyjrzysz się także zwyczajom negocjacyjnym w różnych krajach, a przede wszystkim dowiesz się, że ty możesz negocjować, jeśli chcesz. I że celem negocjacji jest stworzenie sytuacji wygrana-wygrana, z angielskiego win-win, czyli obustronnej korzyści. Napisałem tę książkę nie po to, żeby uczyć czytelników, jak wygrywać z innymi, tymi, którzy jej nie czytali, ale po to, żeby uczyć, jak dochodzić do rozwiązania, które jest dla obu stron satysfakcjonujące. Bo jaki jest społeczny zysk z tego, że jedna strona zyska tyle, ile druga straci? Lepiej jest przecież, jeżeli zyskają obie strony. Czym są negocjacje? Negocjacje to proces, w którym co najmniej dwie strony poprzez komunikację starają się uzyskać dla siebie korzyści przy odmiennych stanowiskach i interesach. Negocjacje powinny prowadzić do znalezienia wspólnego stanowiska leżącego w przestrzeni akceptowalnych rozwiązań każdej ze stron. Posłuszmy się tu najprostszym przykładem. Dwie osoby negocjują cenę starej lampy na targu staroci. Sprzedawca proponuje cenę 100 zł, a chciałby sprzedać lampę nie taniej niż za 75 zł. Ceny powyżej 75 zł to przestrzeń akceptowalnych rozwiązań sprzedawcy. Z kolei kupujący może wydać maksymalnie 90 zł, może zaakceptować każdą cenę poniżej 90 zł. Proces negocjacji powinien się zakończyć ustaleniem ceny pomiędzy 75 a 90 zł. I w dużej mierze od zdolności negocjacyjnych obu stron zależy, która z możliwych wartości z przedziału 75-90 zostanie wybrana. Ten bardzo prosty przykład prezentuje kilka cech procesu negocjacji. Częściowy konflikt interesów. Zarówno sprzedający, jak i kupujący dążą do transakcji sprzedaży kupna lampy. To ich wspólny interes. Jeden z nich chce ceny jak najwyższej, drugi jak najniższej. To konflikt interesów. Istnienie wspólnej części przestrzeni akceptowalnych rozwiązań dla każdej ze stron. Bez tego negocjacje byłyby bezsensowne, bo zapewne zakończyłyby się fiaskiem. Zdarza się jednak, że negocjacje mają sens, choć nie istnieje wspólna przestrzeń rozwiązań, na przykład gdy kilka stron prowadzi rozmowy, w wyniku których ustalają rozwiązanie korzystne dla niektórych, a niekorzystne, nieakceptowalne dla innych. Wyobraźmy sobie negocjacje pięciu osób, które chciałyby zająć miejsca w trzyosobowej łódce. Proces negocjacji opiera się na komunikacji. Zakończeniem procesu negocjacji są uzgodnienia lub fiasko. Podany powyżej przykład jest bardzo prosty i jednowymiarowy. W prawdziwych negocjacjach spotyka się zazwyczaj wielowymiarowe przestrzenie rozwiązań, wiele sprzecznych i wspólnych interesów oraz wiele różnych kwestii technicznych. Na przykład, czy negocjować na terytorium swoim czy obcym. Zależnie od podejścia, definicje negocjacji są różne. Negocjacje są obustronnym procesem komunikowania się stron, odbywającym się w sytuacji, gdy oczekują one, że porozumienie może zapewnić większe korzyści niż działanie bez porozumienia. P.J. Dąbrowski. Proces, za pomocą którego poszukujemy warunków uzyskania tego, czego chcemy od kogoś, kto chce czegoś od nas. Gawin Kennedy. Przemyślana interakcja dwóch lub więcej skomplikowanych jednostek społecznych, za pomocą której próbują one zdefiniować lub redefiniować warunki wzajemnej zależności. Walton i McCarthy. Negocjacje są podstawowym sposobem uzyskania od innych tego, czego chcemy. Jest to zwrotny proces komunikowania się w celu osiągnięcia porozumienia w sytuacji, gdy ty i druga strona związani jesteście pewnymi interesami, z których jedne są wspólne, a inne przeciwstawne. Fisher i inni. Sekwencja wzajemnych posunięć, poprzez które strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowego konfliktu interesów. Zbigniew Nęcki. Negocjacje można rozumieć jako zespół przepisów taktycznych, sztukę rozwiązywania dylematów, proces o pewnej strukturze przebiegający w czasie, zespół typów działań. Odwagi. Możesz. Wiele osób boi się negocjować i w ten sposób traci szansę na lepszą umowę, lepszą cenę, lepsze warunki. Pamiętaj, że a. masz prawo mieć własne zdanie na temat warunków transakcji, b. masz prawo do próby zmiany warunków na lepsze. Jedyne, co będzie ci potrzebne, to odpowiednia postawa, nastawienie psychiczne. Warto wyrobić w sobie a. poczucie bezpieczeństwa, które przydaje się także w innych dziedzinach życia, b. pewność siebie i wynikający z niej spokój, c. asertywność, umiejętność wyrażania własnych pragnień, ale jednocześnie umiejętność przyjmowania odmowy i dawania innym prawa do odmowy. Niektórzy mają negocjowanie we krwi, po prostu wyrobili w sobie taki nawyk. Umiejętność negocjacji nie jest rzeczą wrodzoną, jest to tylko kwestia nastawienia i nawyku. Każdy może się tego nauczyć. Poniżej opisuję z życia wziętą sytuację, która mi się przydarzyła. Sprzedawałem kiedyś przedmiot, którego detaliczna cena minimalna to 366 zł. Klient złożył zamówienie przez internet. Odpisałem mu, żeby wpłacił pieniądze na konto i potem nie miałem od niego żadnych informacji. Po kilku dniach czekania postanowiłem do niego zadzwonić. Tutaj mógł wyczuć, że to mnie zależy na transakcji bardziej niż jemu, ale w sytuacji, w jakiej byłem, nie mogłem czekać. Powiedział, że pamięta, że wpłaci niedługo. Spytał, jak idzie sprzedaż, czym od razu zbudował dobrą atmosferę mających nastąpić negocjacji, o których wtedy jeszcze nie wiedziałem. Potem spytał, jaki rabat mógłby uzyskać. Zupełnie nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć. Nie byłem przygotowany na tego typu pytania. Tu mój błąd. Przed każdymi negocjacjami należy się przygotować, nawet tymi, których się nie spodziewamy. A klient wykorzystał sytuację i moje zaskoczenie. Poza tym moja batna była słaba, a jego silna, o czym mógł zresztą nawet nie wiedzieć. Zaproponował rabat 15%. Zupełnie nie odpowiadała mi ta oferta. Próbowałem zaproponować mu dodatkową książkę jako bonus. Powiedział wprost, że woli rabat gotówkowy. Próbowałem jeszcze zaproponować mu rabat około 5%. Na moją niekorzyść działała presja czasu. Koszty rozmowy zamiejscowej rosły w każdej sekundzie. Z punktu widzenia ekonomicznego nie jest to dużo, ale z punktu widzenia psychologicznego motywowało mnie to do jak najszybszego zakończenia. Ostatecznie stanęło na 340 zł zamiast 366 zł. Zgodziłem się na tą cenę. Z powodu zaskoczenia sytuacją zapomniałem wspomnieć o kosztach przesyłki, co w sumie dało około 10% rabatu. Na koniec klient powiedział jeszcze, no to przyklepane, co stanowiło formalne potwierdzenie uzgodnionych warunków. W sytuacji rozmowy telefonicznej nie mógł uzyskać lepszego potwierdzenia. Negocjacje zakończyły się sytuacją wygrana, wygrana. Ja sprzedałem produkt z zyskiem, klient uzyskał rabat. Kiedy negocjować, a kiedy nie? Według Zbigniewa Nęckiego negocjacje warto przeprowadzać, gdy obie strony są gotowe do zawarcia umowy, istnieje zarówno zgodność, jak i konflikt interesów, jest się przygotowanym do prowadzenia negocjacji, dysponuje się wystarczającymi kompetencjami decyzyjnymi, władzą i rozmawia się z osobami kompetentnymi i posiadającymi władzę. Warto tu wspomnieć o problemie z tak zwanym gatekeeperem. Gatekeeper z angielskiego, osoba bez kompetencji decyzyjnych, której zadaniem jest tylko eliminowanie gorszych ofert przed podjęciem właściwych negocjacji. Często zdarza się, że zespół negocjatorski dwoi się i troi, by zaimponować drugiej stronie, a potem okazuje się, że nie ma ona kompetencji decyzyjnych i trzeba zaczynać starania od nowa. Z kolei Gawain Kennedy podaje takie warunki, w których można negocjować. Gdy potrzebujemy czyjejś zgody, gdy potencjalny wynik uzasadnia czas i wysiłek poświęcony na negocjacje, gdy wynik nie jest pewny. R. Lewicki i L. Litteter podają, jakie sytuacje prowadzą do negocjacji. Gdy łącznie spełnione są następujące czynniki. 1. Istnieje sprzeczność interesów. 2. Brakuje stałego lub ustalonego zbioru reguł i procesów służących do rozstrzygania sporu, bądź strony wolą postępować niezależnie od niego. 3. Strony przynajmniej na początku chcą szukać porozumienia. Nie należy negocjować, gdy szanse na powodzenie są znikome, na przykład nie mamy nic do zaoferowania. Zdolności negocjacyjne nie zastąpią uczciwej oferty. Blef może działać tylko na krótką metę. Gdy nie możesz nic zyskać, a druga strona może zyskać wiele twoim kosztem, wtedy umiejętnie powiedz nie. Negocjatorów, nas, opanowało nadmierne podniecenie emocjonalne. Istnieją inne, lepsze możliwości. Przedmiot negocjacji jest zbyt drobny w stosunku do szacowanego kosztu negocjacji. Synergia, czyli gra o sumie zerowej. Zazwyczaj negocjacje są mieszanką dwóch elementów, tak zwanego procesu integracyjnego i rozdzielczego. Proces integracyjny sprawia, że obie strony zyskują. Jest to sytuacja wygrana-wygrana, z angielskiego win-win situation. Można to nazwać synergią. Synergia sprawia, że wartość połączonych składników jest większa od sumy ich wartości. Przykładowo, wartość użytkowa komputera i oprogramowania jest znacznie wyższa niż wartość samego sprzętu, nieużyteczny bez programów, i software, nieużyteczne bez sprzętu. Innym pasującym określeniem procesu integracyjnego jest kooperacja. Proces rozdzielczy sprawia, że jedna strona zyskuje tyle, ile druga traci. Przykładowo, przy targach o cenę, gdy jedna strona zyskuje, to automatycznie druga traci tyle samo. Jest to tak zwana gra o sumie zerowej. Suma korzyści jednej strony i strat drugiej równa się zeru. Można to też określić słowem konkurencja. Częstym błędem jest postrzeganie negocjacji jako gry o sumie zerowej, czyli jeden traci, aby drugi mógł zyskać. Właściwsze spojrzenie na negocjacje to model gry o sumie niezerowej. Jakie są naprawdę dobre negocjacje, które przynoszą korzyści obu stronom? Jest to proces, przynajmniej częściowo, integracyjny. Rzeczowy, fioletowy styl negocjacji. O kolorach stylów przeczytasz w rozdziale Styl negocjacyjny. Strony zachowują się uczciwie. Obie strony znają sposoby manipulacji i nie dają sobą manipulować. Strony są elastyczne, bo dzięki temu udaje się często wypracować nietypowe, kreatywne porozumienie, które jest korzystne dla obu stron. Komunikacja między stronami jest dobra, w dobrej atmosferze, bez nadmiernych opóźnień, szczera i wolna od błędów, przekłamań, zbytniego szumu informacyjnego.